Rozdział 11. Przyjaźń i samotność. Przyjaźń, tak samo jak filozofia czy sztuka, nie jest niezbędna do życia. Nie ma żadnej wartości, która czyniłaby ją potrzebną do przetrwania. Jest natomiast jedną z tych rzeczy, dzięki którym samo przetrwanie nabiera wartości. C.S. Lewis. Czy to nie paradoksalne, że nasza planeta zmaga się z problemem przeludnienia i samotności jednocześnie? A jednak, im więcej ludzi mamy wokół siebie, tym bardziej zaczynamy się czuć od siebie odizolowani. To bolesne doświadczenie odbija się na statystykach. Według danych podawanych przez Światową Organizację Zdrowia, WHO, poczucie odosobnienia i samotności przybrały na Zachodzie niemal epidemiczne rozmiary. Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej czynności jest dostosowanych do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi, na przykład poprzez samodzielną rejestrację na lotniskach, samoobsługowe kasy w sklepach i możliwość sprawdzenia niemal wszystkiego w internecie. Ale automat w sklepie nie zagadnie cię na temat tego, jak najlepiej przyrządzić jarmuż, a ten na lotnisku nie opowie ci o romantycznej kawiarence w Stambule, w której się oświadczył swojej ukochanej. Automatyzacja i dążenie do zwiększenia wydajności pogłębiają dodatkowo przekonanie, że nikt nie ma dla siebie czasu. To zrozumiałe, że w tej kulturze wiele osób czuje się osamotnionych. Nie uznaje ona bowiem jednej z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb – kontaktu z drugim człowiekiem. Samotność definiuje się jako sytuację, kiedy brakuje równowagi między twoją codzienną potrzebą kontaktu z innymi, a kontaktami, które w rzeczywistości utrzymujesz. Z tego względu samotność jest uczuciem indywidualnym, bo każdy z nas ma różne zapotrzebowanie na kontakty międzyludzkie. Dla niektórych kwintesencją wypoczynku jest to, aby mieć czas dla siebie. Ale niezależnie od tego, jak dobrze czujemy się we własnym towarzystwie, każdy z nas potrzebuje w życiu relacji, w ramach których ktoś nas dostrzega i ceni. Introwertykowi wystarcza w zupełności paru bliskich przyjaciół, podczas gdy osoba ekstrawertyczna chce mieć wokół siebie ich jak najwięcej. Jako ssaki jesteśmy stworzeni do utrzymywania kontaktów z innymi. Izolacja nieprzypadkowo była stosowana jako narzędzie tortur i uważana jest za łamanie praw człowieka. Samotność nie jest wcale taka przyjemna, kiedy jej przyczyną jest przymusowe wyłączenie ze społeczności lub gdy czujemy się porzuceni. Można tu zauważyć pewne podobieństwo do odpoczynku, który regeneruje nas, kiedy akurat go potrzebujemy, w przeciwieństwie do bezczynności wymuszonej przez chorobę czy inną niespodziewaną sytuację życiową. Wypoczynek towarzyski. Przyznanie się do tego, że jest się samotnym, bywa wielkim ciosem dla naszej dumy i poczucia własnej wartości. Być może jesteśmy utwierdzeni w przekonaniu, że tylko starej wdowie wypada czuć się samotną. Ale liczba ludzi, którzy bywają osamotnieni, regularnie wzrasta i wszystko wskazuje na to, że jest ich wśród nas coraz więcej. Każdy może się zetknąć z tym problemem, niezależnie od wieku czy liczby znajomych. Nikogo chyba nie zdziwi, że nie liczba znajomych, ale raczej ich jakość decyduje o tym, czy doskwiera nam uczucie samotności. Nasza zdolność do utrzymywania kontaktów z innymi jest ograniczona. Antropolog i psycholog ewolucyjny Robin Ian MacDonald Dunbar z Uniwersytetu Oksfordzkiego uważa, że człowiek ma w swojej głowie miejsce na najwyżej 150 znaczących znajomości. To wyliczenie znane jest też pod nazwą liczby Dunbara. Choć oczywiście niejednemu z nas zaproszenie aż tylu osób na obiad może się wydawać lekką przesadą. Lekarz Matthew Edland wyróżniał odpoczynek społeczny jako jedną spośród czterech form aktywnego wypoczywania. Zalicza się do niego wszystko od posiadania sieci wsparcia po fizyczny kontakt z drugim człowiekiem. Nasz umysł jest nastawiony na kontakty z innymi i po długim okresie osamotnienia wchodzi w tryb wrogiego nastawienia do ludzi. Zmienia się nasz sposób postrzegania świata i tym samym nasze zachowanie, co z kolei może mieć decydujący wpływ na to, w jaki sposób inni reagują na nas. Jako ludzie zdradzamy często skłonność do tak zwanej inklinacji negatywnej, czyli pewnego rodzaju uprzedzenia. Polega ono na tym, że instynktownie oceniamy daną sytuację negatywnie. Klasycznym przykładem takiego zjawiska jest to, kiedy widzimy na ziemi kij i myślimy, że to wąż. Poczucie zagrożenia podwyższa w takiej sytuacji naszą zdolność do reakcji obronnej. To samo robimy w stosunku do naszych relacji z ludźmi. Kiedy jesteśmy zestresowani lub operujemy w trybie przetrwania, jesteśmy bardziej skłonni do inklinacji negatywnej. Możemy wtedy wierzyć, że nasi najbliżsi nie życzą nam dobrze lub podejrzewać ich wręcz o chęć skrzywdzenia nas. Ale większość patyków to nie żmije, a przypisywanie sobie nawzajem negatywnych intencji nie poprawi w żaden sposób jakości naszego życia. Nie przysporzymy sobie przyjaciół, myśląc, że wszyscy chcą nas dopaść, więc być może warto mieć to psychologiczne zjawisko na oku. Stres wpędza nas w tryb przetrwania. W efekcie tracimy perspektywę oraz zdolność wczuwania się w sytuacje innych osób. Kiedy wszystkiego jest za dużo, a nasz organizm jest przeciążony, potrzeby innych, a nawet samo ich istnienie, stają się dla nas wyzwaniem. Łatwiej się wycofać, niż zostać sprowokowanym lub wdać się w konflikt, który wywoła dodatkowy stres. Paradoksalne sytuacje powstają, kiedy wykorzystujemy zapracowanie do zagłuszania poczucia osamotnienia. Bo przysparzanie sobie dodatkowego stresu oddala nas tylko od znalezienia rozwiązania. Może to prowadzić do tego, że wpadamy w zaklęty krąg, w którym stres i samotność są ze sobą nierozerwalnie połączone. Tylko wypoczynek jest w stanie nas z tego kręgu wyrwać. Musimy wyciszyć nasz organizm, jeśli chcemy stworzyć relacje z innymi. Nadmierny stres blokuje naszą zdolność do przeżywania tego, co jest nam w życiu najbardziej potrzebne. Staje się również przeszkodą, kiedy inni ludzie starają się do nas dotrzeć. Dużym wyzwaniem stało się także odpoczywanie społeczne w sytuacji, kiedy możemy mentalnie przesunąć palcem w lewo, jak w aplikacji randkowej, i poszukać nowej przyjaźni lub partnera, który będzie atrakcyjniejszy i mniej wymagający. Nie chodzi oczywiście o to, żeby uczepić się związku za wszelką cenę, ale raczej zrelaksować się w nim, zamiast być wiecznie gotowym do ucieczki. To samo dotyczy sytuacji, w której nieustannie myślimy o kolejnej rzeczy, którą musimy zrobić. Powracamy tutaj do koncepcji bycia obecnym, która być może nieco się już wszystkim przejadła, ale nie da się zaprzeczyć, że w różnych związkach powinniśmy być obecni w stosunku do innych ludzi, do naszego otoczenia, ale także wobec nas samych. Jedyną alternatywą jest bezczynne patrzenie, jak coraz bardziej się od siebie oddalamy, a przepaść między nami zapełniają migające ekrany, stres i najróżniejsze lęki.